Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Alexander Hamilton. On Finanse, Credit and Debt, przygotowana przez historyków finansów Richarda Sylę i Davida Yee. Sowena nie jest klasyczną biografią pierwszego sekretarza skarbu USA. To opatrzony komentarzem wybór pism Hamiltona, który śledzi jego myślenie o pieniądzu, długu publicznym, bankowości i rozwoju gospodarczym w latach 1709–1710. Książka pokazuje, że dla Hamiltona finanse państwa nie były technicznym dodatkiem do polityki, lecz warunkiem trwałości republiki. Autorzy umieszczają jego raporty i memoriały w realiach kraju obciążonego długami wojennymi, słabym kredytem oraz niestabilnym pieniądzem papierowym. Centralnym celem publikacji jest wyjaśnienie, jak program finansowy połączył federalne zobowiązania, wiarygodność kredytową, instytucje bankowe i powstawanie rynków papierów wartościowych. Czytelnik otrzymuje więc przede wszystkim źródłowy przewodnik po architekturze wczesnego systemu finansowego Stanów Zjednoczonych, a nie prostą ocenę Hamiltona jako politycznego bohatera lub przeciwnika decentralizacji. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, przejęcie długów wojennych jako budowa wiarygodności federacji. Jednym z najważniejszych wątków jest plan uporządkowania zobowiązań pozostałych po wojnie o niepodległość. Hamilton argumentował, że rząd federalny powinien rzetelnie obsługiwać własny dług i przejąć długi Stanów. Nie chodziło jedynie o księgowe zsumowanie należności. Rozproszone zobowiązania, często notowane znacznie poniżej wartości nominalnej, świadczyły o tym, że nowa republika nie umiała przekonać wierzycieli do trwałości swoich instytucji. Federalne przejęcie długu miało stworzyć jeden, bardziej czytelny i wiarygodny podmiot odpowiedzialny za spłatę. Książka pozwala zobaczyć mechanizm polityczny tej decyzji. Posiadacze obligacji oraz ludzie dysponujący kapitałem mieli otrzymać materialny interes w powodzeniu rządu federalnego, podczas gdy regularna obsługa długu miała obniżyć koszt przyszłego pożyczania. Autorzy nie przedstawiają długu jako bezwarunkowego dobra. Objaśniają raczej hamiltonowską zasadę, że zobowiązanie publiczne staje się użyteczne tylko wtedy, gdy stoi za nim przewidywalny dochód państwa i reputacja terminowego płatnika. To ważne rozróżnienie, również dziś, gdy debaty o zadłużeniu często przeciwstawiają sobie wyłącznie oszczędność i wydatki. W tym ujęciu najważniejsze jest zarządzanie długiem, a nie samo jego istnienie. Po drugie, kredyt publiczny jako instytucja oparta na dochodach i zaufaniu, publikacja podkreśla, że Hamilton rozumiał kredyt publiczny szerzej niż możliwość zaciągnięcia pożyczki. Kredyt był dla niego zbiorową oceną, czy państwo ma stabilne prawa, zdolność do pobierania dochodów oraz wolę wywiązywania się z umów. Po doświadczeniach wojny problemem młodych Stanów Zjednoczonych nie był wyłącznie wysoki poziom zobowiązań. Równie istotne było osłabione zaufanie do papierowych roszczeń i brak trwałego mechanizmu ich obsługi. Wybór pism pokazuje, dlaczego Hamilton łączył finansowanie długu z konkretnymi źródłami przychodów. Obietnica spłaty bez wskazania dochodów pozostawała deklaracją polityczną, natomiast trwałe wpływy dawały wierzycielom podstawę do oceny ryzyka. Taka konstrukcja miała też skutki gospodarcze. Gdy papiery rządowe stają się bardziej wiarygodne i płynne, mogą być kupowane, sprzedawane i wykorzystywane jako bezpieczniejszy składnik majątku. Sprzyja to formowaniu rynku kapitałowego, choć zarazem wzmacnia powiązanie finansów prywatnych z decyzjami rządu. Książka nie ukrywa politycznych sporów otaczających tę wizję silnej federacji. Jej wartość polega na ukazaniu logicznego związku między podatkami, długiem, prawem i reputacją państwa, zamiast traktowania kredytu jako abstrakcyjnego zjawiska. Po trzecie, Bank Narodowy i spór o zdolność państwa do działania. Istotną część książki zajmuje hamiltonowska argumentacja na rzecz Banku Stanów Zjednoczonych. Bank nie został tu pokazany po prostu jako poprzednik współczesnego banku centralnego. W realiach końca XIX wieku miał być instytucją wspierającą operacje skarbu, przechowywanie środków publicznych, transfery między regionami oraz obieg kredytu. Hamilton uważał, że gospodarka handlowa potrzebuje infrastruktury bankowej, ponieważ banki ułatwiają mobilizowanie kapitału i prowadzenie rozliczeń. Szczególne znaczenie ma jednak konstytucyjny wymiar sporu. Przeciwnicy banku twierdzili, że konstytucja nie przyznaje federalnemu rządowi wyraźnego prawa do jego utworzenia. Hamilton bronił szerszego rozumienia uprawnień koniecznych do wykonywania zadań powierzonych państwu. Autorzy pomagają czytelnikowi dostrzec, że była to debata jednocześnie o finansach i granicach władzy. Jeśli rząd odpowiada za dochody, dług oraz handel, potrzebuje narzędzi pozwalających sprawnie realizować te obowiązki. Zarazem takie narzędzia koncentrują wpływ w instytucjach krajowych, co budziło uzasadnione obawy o przewagę interesów finansowych i miejskich. Książka jest cenna, bo przedstawia bank jako praktyczne rozwiązanie problemów skarbu oraz jako test interpretacji konstytucyjnej, nie jako symbol, któremu automatycznie przypisuje się współczesne funkcje. Po czwarte, dolar, mennica i znaczenie jednolitego standardu pieniężnego. Hamiltonowskie rozważania o mennicy i pieniądzu pokazują, że stabilność finansowa wymaga także jasnej jednostki rozrachunkowej. W Młodej Republice funkcjonowały rozmaite monety, regionalne zwyczaje oraz doświadczenie deprecjonującego się pieniądza papierowego. Taki stan komplikował handel, pobór należności publicznych i wycenę kontraktów. Książka omawia dążenie Hamiltona do zorganizowania federalnego systemu monetarnego, którego podstawą stał się dolar. Jednolita waluta nie rozwiązuje sama problemów gospodarczych, ale ogranicza koszty informacji. Kupiec, podatnik, kredytodawca i urząd mogą łatwiej porównywać ceny oraz ustalać wartość zobowiązań, gdy posługują się wspólnym standardem. W tym sensie mennica była częścią szerszej infrastruktury państwa, podobnie jak zarządzanie długiem i bank. Wybór tekstów pozwala też uniknąć anachronizmu. Hamilton nie projektował współczesnej polityki pieniężnej prowadzonej przez niezależny bank centralny. Reagował na konkretne trudności kraju, który potrzebował uznawanego pieniądza i wiarygodnej zasad jego bicia. Autorzy pokazują zatem materialny, instytucjonalny wymiar pieniądza. Wartość waluty zależy nie tylko od metalu czy dekretu, lecz również od zdolności władz do utrzymywania jednolitych reguł i egzekwowania ich w obrocie. Na koniec, rozwój rynków kapitałowych i ostrożne wsparcie dla przemysłu. Książka łączy hamiltonowskie pisma o finansach z jego poglądami na handel, przedsiębiorczość i produkcję. Autorzy wskazują, że reforma skarbu tworzyła warunki dla prywatnej aktywności gospodarczej. Wiarygodne obligacje publiczne, banki oraz możliwość obrotu papierami wartościowymi pomagały gromadzić i przenosić kapitał. Hamilton nie zakładał, że sam rząd powinien prowadzić całą gospodarkę. Zabiegał raczej o instytucje, dzięki którym prywatni przedsiębiorcy mogliby łatwiej finansować przedsięwzięcia, a poszczególne stany mogły tworzyć banki i spółki. Jego raport o manufakturach poszerza tę perspektywę. Obrona rozwoju wytwórczości wynikała z przekonania, że gospodarka oparta wyłącznie na rolnictwie będzie mniej odporna, mniej zróżnicowana i bardziej zależna od zagranicy. Nie jest to jednak prosty podręcznik protekcjonizmu. Zebrane materiały warto czytać jako próbę dopasowania ceł, zachęt i instytucji kredytowych do celu, którym była długofalowa zdolność kraju do produkcji i handlu. Publikacja pokazuje także praktyczny rys Hamiltona, zaangażowanego w powstawanie banków oraz przedsięwzięć gospodarczych. Dzięki temu jego program nie jawi się wyłącznie jako teoria państwowa. Jest projektem, w którym porządek publiczny i inicjatywa prywatna wzajemnie się wzmacniają, choć ich relacja pozostaje przedmiotem politycznego sporu. Podsumowując, Alexander Hamilton, On Finanse, Credit and Debt, warto polecić czytelnikom historii Stanów Zjednoczonych, historii gospodarczej, bankowości oraz osobom, które chcą rozumieć polityczne źródła współczesnych instytucji finansowych. Skorzystają z niej również studenci ekonomii i prawa, ponieważ pozwala prześledzić argumenty dotyczące długu, kredytu oraz uprawnień rządu w ich pierwotnym kontekście, zamiast poznawać je wyłącznie przez późniejsze interpretacje. Nie będzie to natomiast najlepszy wybór dla osoby szukającej pełnej, narracyjnej biografii Hamiltona lub łatwej historii zbudowanej wokół jego życia prywatnego. Jej rdzeniem są dokumenty i komentarz historyków. Praktyczna korzyść z lektury polega na lepszym rozróżnianiu pojęć często mieszanych w publicznej debacie. Dług publiczny nie jest tym samym co niewypłacalność. Bank Narodowy nie jest automatycznie współczesnym bankiem centralnym. A wspólna waluta nie jest jedynie znakiem politycznej jedności. Intelektualnie książka uczy patrzeć na finanse jako na system wzajemnie zależnych instytucji, obejmujący dochody, prawo, pieniądz, rynek obligacji i zaufanie. Na tle wielu książek o Hamiltonie wyróżnia ją koncentracja na jego własnych tekstach finansowych. Sylla i Coven nie ograniczają się do streszczania osiągnięć pierwszego sekretarza skarbu, lecz prowadzą czytelnika przez argumenty, z których te osiągnięcia wynikały. Dzięki temu publikacja jest zarazem zwięzłym wprowadzeniem do finansowego fundamentu wczesnej republiki i użytecznym źródłem do samodzielnej oceny trwałego. ale spornego dziedzictwa Hamiltona. Jeśli chcesz nas wesprzeć, David Coven, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.